Dzień dobry, panie ministrze. Witamy w piątkowy poranek w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, tylko 30% ankietowanych wierzy, że rozwiązania podatkowe zawarte w Polskim Ładzie będą dla nich korzystne. Nieco ponad połowa badanych uważa, że nie zyska na zmianach. Tak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla dziennika Gazety Prawnej i RMF FM. Czy te wyniki badań są dla pana zaskoczeniem? Dlaczego tylko 30% wierzy w zmiany na korzyść wynikające z tego programu?
Trudno tutaj mówić o zdziwieniu. Ogromna większość podatników nie zna tego projektu i więcej informacji na jego temat pozna dopiero w momencie, w którym stanie się on rzeczywistością. Tutaj też będziemy mogli mówić o znacznej różnicy dla ogromnej większości z nich. Praktycznie od stycznia aż 18 milionów Polaków zacznie płacić niższe podatki. W perspektywie roku to jest aż 16,5 miliarda złotych więcej, które zostanie w ich portfelach. To są środki, które również trafią do tych osób, które tych pieniędzy najbardziej potrzebują, czyli do osób, które najbardziej odczują tą zmianę. Przede wszystkim zarabiających mniej, do 6 tysięcy złotych. Aż 2/3 emerytów w ogóle nie będzie płacić w ten sposób podatku dochodowego. W przypadku na przykład najczęściej wypłaconej w Polsce emerytury, czyli wynoszącej około 2,5 tysiąca złotych, to będzie oszczędność na podatkach i składce w wysokości ponad 2 tysięcy złotych rocznie. To jest prawie tyle, co dodatkowa emerytura.
Panie ministrze, czyli wzmacniamy i wspieramy osoby najmniej zarabiające i tych emerytów, którzy dostają najmniejsze świadczenia. Czy to nie jest tak, że wspieramy ich kosztem najlepiej zarabiających Polaków?
Na zmianach Polskiego Ładu skorzysta również aż 40% przedsiębiorców. To są ci przedsiębiorcy, którzy odliczają się na skali podatkowej. Czyli ci, którzy korzystają również z podniesionej kwoty wolnej od podatku oraz z podniesionego progu podatkowego. No, kwota wolna rośnie aż 10-krotnie, próg podatkowy o 40%. W sumie osób płacących podatek w wysokości 32% będzie aż o połowę mniej. To jest aż 620 tysięcy osób, to już nie będą wchodzić w drugi próg podatkowy właśnie dzięki tym naszym zmianom. Natomiast musimy również pamiętać, że pakiet Polskiego Ładu to są nie tylko zmiany w składce zdrowotnej czy w kwocie wolnej, ale przede wszystkim jest to cały bardzo szeroki pakiet rozwiązań dla biznesu, kilkanaście ulg i uproszczeń w podatkach, które zdecydowanie ułatwią firmom działanie. Przede wszystkim transformację w kierunku zwiększenia produktywności oraz wdrożenia do produkcji nowych towarów, poszerzania skali działalności.
Panie ministrze, system podatkowy w Polsce do prostych nie należy i to wszyscy doskonale wiemy. Czy te zmiany pozwolą Polakom łatwiej, że tak powiem, ogarnąć system podatkowy?
Już teraz jesteśmy w sytuacji diametralnie różnej od tego, co obserwowaliśmy jeszcze kilka lat temu. Ponad 90% PIT-ów zostało złożone w tym roku online. To znaczy, że do rozliczenia doszło automatycznie i nie było już sytuacji, w której podatnik musiał po prostu samodzielnie siedzieć nad takim ogromnym arkuszem z bardzo dużą liczbą kratek, które musiał samodzielnie wypełnić. Także już teraz rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych jest w znacznej mierze albo realizowane automatycznie przez Ministerstwo Finansów w drodze portalu Twój e-PIT, albo po prostu poprzez systemy księgowe poszczególnych firm. Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z dwoma trendami w podatkach. Z jednej strony, jak rozmawiamy z przedsiębiorcami, z podatnikami, to proszą o to, żeby przepisy były jak najprostsze. Z drugiej strony, bardzo im zależy na tym, żeby przepisy w jak najwyższym stopniu odzwierciedlały ich sytuację. Formy, w której prowadzą działalność gospodarczą, czy na przykład procesy inwestycyjne, żeby w odpowiedni sposób odzwierciedlone w podatkach wspierane. Stąd te dwa trendy i my chcemy realizować je oba, mianowicie dać przedsiębiorcy możliwość wyboru. Możliwość wyboru pomiędzy opodatkowaniem na zasadach ogólnych i również możliwością wyboru różnych ulg podatkowych, które go będą wspierać w jego działaniach, ulgi badawczo-rozwojowej, ulgi na robotyzację, ulgi na prototyp, ulgi na przykład na ekspansję, która sprawi, że poszukiwanie tutaj nowych rynków, nowych miejsc bytu dla jego produktów będzie tańsze. I to jest jedna ścieżka działania. A druga to jest nasza propozycja, żeby na każdym etapie rozwoju biznesu dla przedsiębiorcy stała otwarta alternatywa. Maksymalnie uproszczony sposób opodatkowania, taki, w którym z jednej strony strony nie ma tych wszystkich ulg, ale z drugiej strony taki, który wiąże się z całkowicie minimalnymi kosztami obsługowy. I tak dla małego biznesu to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, całkowicie otwarty już od stycznia tego roku. Wnieśliśmy prawie 50 wyłączeń różnych branż, które nie mogły z niego korzystać i aż 8-krotnie podnieśliśmy limit przychodowy, także już bardzo duża część firm może z niego korzystać, takich, które nigdy wcześniej takiej możliwości nie miały. A z kolei dla większego biznesu, takiego, który inwestuje, takiego, który również wspomaga się finansowaniem dłużnym, tam gdzie jest więcej wspólników, szeroko otwieramy już od stycznia przyszłego roku estoński CIT.
Panie ministrze, skoro mówimy o tych dużych, to porozmawiajmy o tych największych, czyli o pomyśle, zarysie wprowadzenia minimalnego podatku dla wielkich firm w wysokości 0,4% przychodów firmy i 10% wydatków pasywnych. Co to oznacza? Wyjaśnijmy to w sposób taki, żeby większość naszych słuchaczy zrozumiała, co kryje się za tymi liczbami.
Oznacza to przede wszystkim, że jest to tak zwany podatek minimalny. Wzorowaliśmy go wprost na rozwiązaniu, które w 2018 roku wprowadził w Stanach Zjednoczonych prezydent Trump. Na czym to konkretnie polega? W sytuacji, jeśli duża firma w Polsce przez wiele lat deklaruje stratę albo bardzo niski poziom dochodów, czyli współczynnik dochodów w przychodach wynosi mniej niż 1%, a z drugiej strony te przychody mają bardzo dużą skalę. Wtedy, jeśli ta firma CIT-u, czyli podatku dochodowego, w ogóle nie płaci, to proponujemy, żeby zapłaciła podatek minimalny odnoszący się do jej przychodów. Jest to propozycja, która została zgłoszona Ministerstwu Finansów w toku konsultacji publicznych. Podnosił ten wątek Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz gorąco do tego zachęcał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przy czym rynek prosił nas o to, żeby to był podatek powszechny, dotyczący wszystkich podatników w Polsce, czy również małego i średniego biznesu. Nam zależy na tym, żeby tego rodzaju rozwiązanie bardzo punktowo i bardzo precyzyjnie dotknęło tylko i wyłącznie te podmioty, które w taki sposób manipulują swoimi kosztami, na przykład poprzez zakup niepotrzebnych im usług doradczych za granicą, usług prawnych, czy różnych wartości materialnych i prawnych, na przykład loga czy koncesji, po to, żeby po prostu ten podatek w Polsce zapłacić.
Ile jest takich firm i jak szacujecie przychody z tego zupełnie nowego minimalnego podatku? Ile jest takich firm, które unikają w ten sposób? Bo to dane są różne. Słyszymy o wielkich firmach, które mają olbrzymie obroty i pokazują w dokumentach, że tego zysku w Polsce nie było.
Regulacja została przygotowana w taki sposób również, żeby nie dotknąć tych wielkich firm, które dokonują rzeczywistych inwestycji w Polsce, czyli kupują nieruchomości, budują fabrykę albo centrum usług wspólnych, które zatrudniają pracowników. Także wyłączyliśmy z tego podatku firmy dokonujące realnych inwestycji. Wyłączyliśmy również firmy, które wchodzą na przykład na polski rynek w ciągu pierwszych 3 lat działalności, ponieważ też wiemy, że w ciągu pierwszych lat firmy muszą ponieść wydatki związane na przykład z poznaniem polskiego rynku i z dostosowaniem się do naszych potrzeb. W sumie takich firm, które mogły być objęte tym podatkiem, jest niewiele mniej niż 5% wszystkich CIT-owców w Polsce, czyli około 20 tysięcy.
A jakie kwoty podatku szacujecie, że wpłyną do budżetu dzięki minimalnemu podatkowi od wielkich firm?
Dodatkowe wpływy dla budżetu można szacować na poziomie około 2,5 miliarda złotych, przy czym tu trzeba gorąco podkreślić, że nie muszą to zawsze być bezpośrednio wpływy z tego podatku, ponieważ jak on zadziałał w Stanach Zjednoczonych? W Stanach Zjednoczonych doprowadził on do tego, że wielkim koncernom przestało się opłacać generować sztuczne koszty, na przykład kupować niepotrzebne im usługi prawne czy zarządcze za granicą. Więc może się okazać, mamy taką również nadzieję, że po prostu wpłynie to na zwiększenie uczciwości wielkich graczy na polskim rynku i te 2,5 miliarda częściowo przyjdą z podatku minimalnego, a częściowo z tego, że zwiększą się w odpowiedni sposób wpływy z uczciwie płaconego podatku dochodowego.
Czy to oznacza, że te zmiany, które zostały wprowadzone w składce zdrowotnej i które uszczuplą budżet NFZ-u, zostaną pokryte między innymi z tego źródła?
Rzeczywiście w znaczny sposób odbędzie się to dokładnie tak. Dokładnie to również było postulatem ze strony Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz bardzo wielu organizacji, które kontaktowały się z Ministerstwem Finansów w toku konsultacji publicznych, żeby również poprzez uszczelnianie systemu podatkowego, bo nie można tego nazwać nowym podatkiem, tylko raczej właśnie przez ten charakter podatku minimalnego nakładką na obowiązujący system, dodatkowym narzędziem uszczelniania, żeby w ten sposób zrekompensować tą obniżkę składki zdrowotnej.
To wróćmy jeszcze do jednej z grup tych, którzy płacą podatki w Polsce. Jest to największa grupa, czyli etatowcy i emeryci. Planujecie też zmianę, która ma zachęcić osoby już mające prawo do emerytury do dalszej pracy. Oczywiście dla tych, którzy są w stanie, którzy chcą. Jak to ma wyglądać?
Rzeczywiście, w Polsce cały czas obserwujemy bardzo niską wysokość bezrobocia. Cały czas jesteśmy w całkowitej europejskiej czołówce, jeśli chodzi o ten współczynnik i wiąże się to z bardzo dużymi problemami dla przedsiębiorców, którzy również Ministerstwu Finansów zgłaszają problem związany z po prostu brakiem rąk do pracy. Dodatkowo sytuację utrudniły po prostu lockdowny, które w zeszłym roku zdezorganizowały proces pozyskiwania pracowników z zagranicy. Stąd propozycja, aby zachęcać osoby w wieku emerytalnym do tego, żeby dłużej pozostały aktywne zawodowo. Będzie to realizowane poprzez ulgę podatkową, która sprawi, że będzie im się bardziej opłacać pozostanie aktywnymi zawodowo niż rozpoczęcie pobierania emerytury i decyzja o po prostu przejściu w stan spoczynku. Tego rodzaju rozwiązanie pojawi się już od stycznia 2023 roku. Tak zostało to zgłoszone również w Krajowym Planie Odbudowy i to będzie nasze zadanie na pierwsze miesiące przyszłego roku, żeby już konkretnie te przepisy w Ministerstwie Finansów przygotować. Natomiast my rozumiemy problemy, z jakimi muszą się zmierzać polscy przedsiębiorcy, dlatego już od przyszłego roku zacznie działać ulga na powrót, nakierowana na aż 20 milionów osób pochodzenia polskiego, które mogłyby chcieć powrócić do Polski po to, żeby również tutaj się rozwijać. Pamiętajmy, że w wielu krajach południowej Europy bezrobocie jest znacznie wyższe niż w Polsce, a biorąc pod uwagę tutaj też szybkie procesy inwestycyjne planowane na przyszły rok, wzrost gospodarczy oscylujący między 4,5 a 5,5%, Polska może być właśnie tym miejscem, w którym osoby, które niedawno wyemigrowały z Polski, jak i również szerzej osoby pochodzenia polskiego, mogłyby szukać szansy do tego, żeby po prostu się rozwijać.
To panie ministrze, zaciekawił mnie pan bardzo. Ulga na powrót, jak ma to wyglądać? Czy możemy już jakieś szczegóły zdradzić?
Oczywiście. Ulga na powrót jest częścią podatkowego pakietu Polskiego Ładu i podobnie jak całość pakietu została przyjęta przez Radę Ministrów w zeszłym tygodniu i już dzisiaj będzie przedmiotem obrad Sejmu w ramach pierwszego czytania. Ulga na powrót polegać będzie na tym, że osoby pochodzenia polskiego, osoby z kartą Polaka i z polskim obywatelstwem, jeśli przez 3 lata nie mieszkały w Polsce, to po powrocie do Polski będą mogły przez okres 4 lat korzystać z ulgi w podatku dochodowym. Ulgi w podatku dochodowym znacznie zwiększającą ich kwotę wolną od podatku. To będzie działało tak jak PIT 0 dla młodych, to znaczy zwiększą, obniżą, że tak powiem, dochód, który osiągają o 85 tysięcy złotych.
Panie ministrze, i ostatnie pytanie o ukłon w stronę związkowców, czyli możliwość odliczenia składek związkowych od podatku. To postulowały związki zawodowe, między innymi z tego powodu, że uzwiązkowienie naszego rynku pracy jest bardzo małe. Być może to zachęci do tego. Jak wygląda ta ulga?
Ulga polega na tym, że umożliwiamy pracownikowi zakwalifikowanie do kosztów uzyskania przychodu wysokości składek, które są ponoszone na rzecz organizacji związkowej, której pracownik jest członkiem. Rzeczywiście tego rodzaju rozwiązanie będzie bardzo przydatne i potrzebne, ponieważ również wpisuje się bardzo mocno w pewną strategię działania Ministerstwa Finansów, któremu bardzo zależy na tym, żeby w jak najwyższy sposób wspierać te osoby mniej uprzywilejowane w stosunku pracy, czyli przede wszystkim pracowników, też walkę o to, żeby jak najwięcej osób mogło korzystać z jak najbardziej korzystnych dla nich zasad zatrudnienia. Stąd również generalny kierunek reformy podatkowej, a mianowicie zmniejszenie różnic w wysokości opodatkowania pomiędzy osobami zatrudnionymi na etatach, a osobami zatrudnionymi na różnego rodzaju umowach cywilnoprawnych.
Panie ministrze, i ostatnie pytanie, czy jeszcze będą wprowadzane zmiany do Polskiego Ładu? No, pamiętamy tą sytuację z składką zdrowotną. To był impuls pracodawców, którzy mocno rozmawiali z twórcami tego prawa, czyli z wami tak naprawdę. Czy coś jeszcze jest stawiane na ostrzu noża, bym powiedział? Coś jeszcze trzeba by było zmienić, żeby zadowolić pracodawców?
Generalny kierunek zmian pozostanie taki sam, czyli będziemy mieli w przyszłym roku do czynienia z ogromną historyczną obniżką podatków oraz z właśnie znacznym wsparciem tych osób, które zarabiają najmniej. Natomiast w przyszłym i następnym tygodniu projekt ustawy będzie przedmiotem analizy przez Komisję Finansów Publicznych w Sejmie i też jesteśmy całkowicie otwarci na zmiany, które pozwolą w taki sposób przekształcić projekt, żeby był również i korzystniejszy, i łatwiejszy dla realizacji przez przedsiębiorców.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Dnia Radia Gdańsk był Jan Sarnowski, wiceminister finansów. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.